Dokładnie 5 minut po godzinie 17 startujemy na antenie Polskiego Radia Poznań ze specjalnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Mariusz Siuda. Dobry wieczór ze studia mówią
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20, a punktualnie o 18 rozpoczniemy bezpośrednią relację z Sosnowca z meczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Zagłębie kontra Lech Poznań. Ale oczywiście wcześniej przegląd najważniejszych wydarzeń. Będziemy mówić o marszałkowskich nagrodach dla najlepszych wielkopolskich sportowców. Później przegląd ligowy, czyli siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, m.in. połączenie na żywo z Gniezdem, gdzie o 17 ruszają derby w pierwszej lidze Szczypiornistek pomiędzy MKS-em Urbis Gniezno a KSAP Poznań. No a później już zaczniemy blok piłkarski. Będziemy przygotowywać się do tej transmisji meczu Zagłębie Sosnowiec kontra Lech Poznań. Porozmawiamy m.in. przed tym meczem z ekspertem Andrzejem Juskowiakiem. Będzie później także o poznańskiej Warcie oraz o Wiktorii Września. Na przerwę zarezerwujemy sobie na spotkanie z Gwiazdorem, bo święta coraz bliżej. Mamy niedzielę, 16 dzień grudnia. Najważniejsze informacje tego dnia w pigułce.
Dwóch Polaków znalazło się na podium kolejnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się dziś w szwajcarskim Engelbergu. Piotr Żyła zajął drugie, a Kamil Stoch trzecie miejsce. Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej Japończyk Ryoyo Kobayashi, który w pierwszej serii wyrównał rekord obiektu, osiągając odległość 144 metry. Najlepszy wynik w sezonie zanotował Dawid Kubacki, który wywalczył piątą pozycję. Jakub Wolny był 22, a Stefan Hula 27. Do drugiej serii nie zakwalifikował się Maciej Kot. W klasyfikacji generalnej Kobayashi ma 111 punktów przewagi nad Żyłą i 191 nad Stochem. Norweszka Teresa Johaug wygrała rywalizację na 10 km techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w szwajcarskim Davos, umacniając się na czele klasyfikacji generalnej cyklu. Polki daleko, Izabela Marcisz zajęła 43, a Urszula Łętocha 56 miejsce. Biatlonistki Włoch wygrały pucharowe zmagania sztafet 4x6 km w austriackim Hochfilzen. Polki w składzie Kinga Zbylut, Monika Hojnisz, Karolina Pitoń i Kamila Żuk zajęły 11 miejsce. W sztafetowym biegu mężczyzn 4x7,5 km zwyciężyli Szwedzi. Polacy Łukasz Szczurek, Grzegorz Gusik, Andrzej Nędza, Kubiniec i Mateusz Janik zajęli 18 lokatę. O pucharowe punkty rywalizowali dziś także Alpejczycy. Slalom gigant mężczyzn w Alta Badia zakończył się zwycięstwem Austriaka Marcela Hirschera, który powrócił na pozycję lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Radosław Kawęcki wywalczył brązowy medal w wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym podczas pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie w chińskim Hangzhou. Triumfował Rosjanin Jewgenij Ryłow, drugi był Amerykanin Ryan Murphy, a trzeci ex aequo z Polakiem Australijczyk Mitchell Larkin. Krążek Kawęckiego jest jedynym zdobytym przez naszych reprezentantów w chińskiej imprezie. Szczypiornistki Holandii zdobyły brązowe medale dobiegających końca we Francji mistrzostw świata. W meczu o trzecią lokatę pokonały w Paryżu Rumunię 24-20. W finale, który rozpocznie się o 17.30, Rosja zagra z Francją. Z kolei mistrzem świata w hokeju na trawie zostali laskarze Belgii. W finałowym meczu zakończonego w Indiach turnieju pokonali po rzutach karnych Holandię 3-2. Jednym z arbitrów decydującego spotkania imprezy był poznański sędzia Marcin Grochal. Na dziś zaplanowano dwa spotkania 19. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W trwającym od 15.30 meczu Śląsk Wrocław remisuje z Koroną Kielce 1-1. Od 18.00 przypomnijmy mecz Lecha Poznań w Sosnowcu z Zagłębiem. Koszykarze BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski przegrali na wyjeździe z Arką Gdynia 73-86 w spotkaniu 10. kolejki Ekstraklasy.
Rozpoczęły się także derby koszykarek w hali B na poznańskiej Chwialce. MKS Poznań w pierwszoligowym spotkaniu gra z rezerwami NEI AZS-u i na 6 minut i pół 30 sekund przed końcem pierwszej kwarty drużyna gości akademiczki prowadzą 11-2. Teraz u nas piosenka na dobry początek, a później sportowa wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Lights and music on. I love
office maid in the Dolce Vita. Nobody else than you. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you.
Minuty po 17:00 specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zgodnie z obietnicą teraz o sportowej wizycie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. A to dlatego, że 13 sportowców medalistów tegorocznych Mistrzostw Świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich uhonorowano we wtorek nagrodami Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia na międzynarodowych arenach. Marek Woźniak nie ukrywał, że 2018 rok był bardzo udany dla zawodników z naszego regionu, choć najbardziej cieszył go sukces organizacyjny.
Myślę, że tak, że możemy powiedzieć, że to był dobry rok. Dla nas najbardziej ważnym elementem tego roku była Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Halowych, Olimpiada Młodzieży, udział tysięcy młodych sportowców z całej Polski i aktywność naszych samorządów, które wykorzystały swoją bazę sportową, którą mamy w Wielkopolsce przecież na dobrym poziomie, i swoją aktywność, umiejętności organizacyjne do tego, aby stworzyć dobre warunki startu dla zawodników i też myślę, że wypromować Wielkopolskę, bo dobre warunki startu, dobra atmosfera, dobra opieka nad zawodnikami, to jest wizytówka Wielkopolski. Myślę, że ta impreza dowiodła, że jesteśmy regionem gościnnym, dobrze przygotowanym, nowoczesnym. Takie wrażenia wywieźli goście, a dla nas zostały pierwsze miejsca zarówno w klasyfikacji medalowej, jak i punktowej, co też bardzo ucieszyło, bo to dowód na to, że młodzi sportowcy wielkopolscy mają potencjał, potrafią wygrywać i jako gospodarze mieli tą ogromną szansę i tę szansę wykorzystali.
Wśród sportowców, którzy mieli okazję pojawić się podczas tego kolejnego podsumowania, między innymi sztangistka budowlanych całą Synowy Tomyśl Patrycja Piechowiak, ale też trudno się dziwić, dla pani to bardzo udany rok.
Tak, to się zgadza, spełniłam swoje marzenie, już można powiedzieć, że kolejne sportowe, czyli zdobyłam brązowy medal Mistrzostw Europy i to seniorów, bo wcześniej to miałam juniorów, ale to wiadomo, nie jest to ta sama ranga, co właśnie seniorów. Im jestem starsza, tym można powiedzieć, że tak to wszystko lepiej idzie. Jest to, no nie ukrywam, dobre, no bo też i finansowe, no i też tak naprawdę, że nas zauważają, no że jesteśmy, ciężko też i pracujemy na nasz sukces wspólny.
A propos tej ciężkiej pracy z grona 13 uhonorowanych sportowców. Podczas tej uroczystości obecna tylko trójka, wszyscy inni na zgrupowaniach. Pani ma teraz akurat przerwę?
Przerwa, mała właśnie rehabilitacja, obozy no lecznicze, no, że tak powiem. No i zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Byłam na początku są Mistrzostwa Europy, a potem no, Mistrzostwa Świata w drugiej połowie roku. Prawdopodobnie, aczkolwiek jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie ma chyba no, kalendarza na nowy rok, ale tak mniej więcej tak to no, wygląda.
Gdzieś tam na horyzoncie Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020?
Zobaczymy.
Śmiało można powiedzieć, że to stały bywalec tych sportowych podsumowań roku u Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Kasper Majszak, pływak poznański Warty.
Mogę się bardzo cieszyć z zdobytego medalu na Mistrzostwach Europy. Pierwsza taka poważna dla mnie impreza, na której zdobyłem jeszcze na 50-metrowej pływalni brązowy medal. Troszeczkę do szczęścia brakuje, żeby to był medal indywidualny, bo sztafeta oczywiście fajne, cenne wartości, ale ten indywidualny cały czas jest moją ambicją, medal i na to liczę w przyszłych sezonach.
Na ile dla Was sportowców jest ważny taki sposób wyróżnienia przez władze samorządowe? Satysfakcja finansowa, docenienie też, jak to odbierać?
Ja to odbieram jako właśnie docenienie i też pomoc, bo każda pomoc, każde stypendium czy sponsor jest to duże wsparcie, pomaga nam kontynuować karierę, realizować program szkoleń na takim poziomie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Stwarza po prostu komfortowe warunki do przygotowania do kolejnych startów.
Widzę, że nawet podczas takich uroczystości nie możesz oderwać się trochę od pływackich emocji, bo w Twoich rękach ekran telefonu i na tym ekranie obserwujesz zgania swoich kolegów w Chinach.
Tak, no zaraz właśnie finał Jana Świtkowskiego na 200 oczywiście zmiennym. Bardzo ciasno, więc muszę to widzieć. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki. Troszeczkę żałując, że mnie tam nie ma. Minimum kwalifikacyjne wypełniłem na tą imprezę, ale nie spełniłem drugiego warunku, czyli nie byłem indywidualnie w finale na Mistrzostwach Europy w Glasgow i to przekreśliło mój start właśnie na Mistrzostwach Świata w Chinach, ale teraz nic nie mogę zrobić, tylko bardzo mocno kibicuję moim kolegom i koleżance.
W jakich zawodach my będziemy mogli kibicować tobie w nowym 2019 roku?
No, na pewno zaczynają się zawody z cyklu Grand Prix, Mistrzostwa Polski, gdzie będzie kwalifikacja, najważniejsza impreza, czyli Mistrzostwa Świata na długim basenie, też w Chinach. Później będą wojskowe Igrzyska Olimpijskie i na koniec roku to zobaczymy, bo tam jeszcze nie mam tak sprecyzowanych planów.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, fue muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, ven, 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 ven. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé.
Dokładnie 17,5 minuty po godzinie 17 rozpoczynamy przegląd ligowy audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Tym razem zaczynamy od siatkówki, a konkretnie od Ligi Siatkówki Kobiet. A to dlatego, że po niemal 10 latach w piątek doszło do derbowego spotkania w Ekstraklasie Siatkarek. W Pilskiej Hali Przyżarowskiego ekipa Enei PTPS-u grała z Energą MKS-em Kalisz. Pianki ostatecznie wygrały ten mecz 3-2 w setach 25-14, 25-27, 25-11, 24-26 i w tajbreku 15-11, mimo że w tym piątym decydującym secie Kaliszanki prowadziły już 8-4. Zatem ciekawe, mam nadzieję, opinie pomeczowe zbierał nasz reporter Przemysław Stochaj.
Trener Mateusz Czerwiński. 3-2 to niełatwe zwycięstwo.
Wymęczone, ale zasłużone i na pewno dzisiaj byliśmy lepszym zespołem i równie dobrze ten mecz mogliśmy wygrać 3-0. Znaczy, myślę, że już mogliśmy przyzwyczaić kibiców, że po pierwszym secie nie ma co przewidywać, jak się mecz potoczy, bo z mocniejszymi rywalami wygrywaliśmy zdecydowanie pierwsze sety, a później rywal dochodził do głosu i tak też było dzisiaj w drugim secie. Na pewno zaczęliśmy drugiego seta z dużą ilością błędów. Popełniliśmy ich dużo. Ja chyba pamiętam na początku seta drugiego naliczyłem, że na 7 ich punktów to było 5 naszych błędów bezpośrednich, na które rywal miał mały wpływ lub nie miał go w ogóle. Trzeba dzisiaj znaleźć jakby wytłumaczenie, dlaczego nie zdobyliśmy 3 punktów. Po prostu zabrakło chłodnej głowy w końcówkach.
Szpak Paulina rozgrywająca. Tak myślę, że wygrałyśmy, ale jesteśmy troszkę wiedzione, bo jednak można było wygrać za 3 punkty. W końcówce jeszcze jakoś doganiałyśmy zespół z Kalisza, ale każdy z nas myślę popełniała jakiś głupi błąd, który spowodował, że jednak nie mogłyśmy ich dogonić i wygrać jednak tego seta. Ale cieszę, że chociaż te 2 punkty mamy i jednak jest to wygrane.
A takie zamieszanie też w klubie można było odczuć w związku z trenerem?
Oczywiście, że tak. Nie jest to sytuacja, którą na co dzień się spotyka w trakcie sezonu. Oczywiście zmiana trenera ma za sobą skutki nie tylko takie, powiedziałbym, sportowe może, ale też takie po prostu mentalne, że trudniej się czasami zmobilizować, zwłaszcza gdy się jest w takim zawieszeniu i nie ma się jeszcze informacji, kto i kiedy będzie nowym trenerem. Natomiast klub tutaj bardzo szybko zadziałał i sprowadził świetnego szkoleniowca, który w przyszłym tygodniu tę drużynę przejmuje i będziemy kontynuowali do dobrą pracę.
Trener Kalisza Mariusz Wiktorowicz.
Tak na dobrą sprawę wydawało się w tym piątym secie, że tego tiebreaka rozstrzygniemy na swoją korzyść. Przy wyniku 10-6, no w jednym ustawieniu, w dwóch ustawieniach później zatrzymała się nasza gra i skończyliśmy 15-11, więc przeciwnik zrobił 9 punktów, my 1. No i tutaj no szkoda, bo chcieliśmy tutaj odnieść zwycięstwo, natomiast no przegrywamy, punkt zdobyty, małe pocieszenie, no ale dalej brakuje tego zwycięstwa.
Patrząc na tabelę, ostatnie miejsce, no to właściwie nie mieliście nic do stracenia, tylko walczyć.
No dokładnie, do każdego meczu tak podchodzimy, że wiadomo, jeżeli się jest na ostatnim miejscu, więc trzeba w każdym meczu dawać maksa, być konsekwentnym w swoich założeniach, być mocno zdeterminowanym w każdej akcji, walczyć o każdą piłkę. Natomiast no dzisiaj po raz kolejny gdzieś, jeżeli się trafiały nam takie przestoje, traciliśmy 5-6 punktów rzędu, no to tak te sety wyglądały do 14-11. No ewidentnie przegraliśmy też na bloku, bo my zdobyliśmy 8 punktów, a zespół spił 19, więc tutaj blok też zrobił swoją różnicę. Tak powiedziałem, no jesteśmy po przegranym kolejnym meczu, jest punkt, ale to nie jest żadne zadowolenie.
Przypomnijmy, w derbach wielkopolskiej widzę siatkówki kobiety na PTPS Piła wygrała z Energią KSM Kalisz po tiebreaku 3-2. W innych zakończonych meczach 10. kolejki Legionowia także po tiebreaku wygrała z Bankiem Pocztowym Pałacem Bydgoszcz. Chemik Policja zwyciężył Wolej Wrocław 3-0. Łódzki Klub Sportowy także 3-0 pokonał Krzo Ostrowiec. Trwa mecz w Radomiu, Leclerc Radomki z Grotem Budowlany i Łódź i na razie w tym spotkaniu jest remis 1-1. Jutro tę kolejkę zakończy mecz w Rzeszowie, Developressu BKS Profi Kredit Bielsko-Biała.
W pierwszej lidze siatkarek bardzo pracowity weekend za zespołem Enei Energetyka Poznań, który rozegrał dwa mecze. Najpierw w ramach nominalnej 15. kolejki podejmował wczoraj we własnej hali ekipę Karpat Krosno.
To jednak niemiła niespodzianka dla entuzjastów siatkówki. Enea Energetyk przegrywa z Karpatami Krosno 2-3 w tiebreaku 13-15. Dziwne, falujące spotkanie, ale złe wykonanie podopiecznych trenera Marcina Patyka.
Co tu dużo mówić, nie zagraliśmy na pewno dobrego meczu. Mieliśmy problem, w szczególności w czwartym secie, ze zbudowaniem swojej akcji. No, mieliśmy taki przestój, że powinniśmy w najprostszy sposób zrobić przejście, zbudować jedną, dwie akcje składne. Potrafiliśmy w jednym ustawieniu stać i byliśmy bezradni w czwartym secie na przykład. W piątym, okej, troszkę ruszyliśmy z tym, ale mieliśmy z kolei problem z obroną piłki. Było dużo piłek wybijanych wysoko po bloku, z którymi sobie nie mogliśmy poradzić. Do tego gdzieś tam był problem, mówię, ze skończeniem swojej piłki. Także no, co tu dużo mówić. Na pewno nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu i tyle.
Brakuje troszkę Klaudii Świstek na przykład, żeby było więcej ożywienia na parkiecie, więcej energii w drużynie Energetyka?
Na pewno brakuje. Zawsze jest tak, że jeżeli jest zawodniczka kontuzjowana, czy to jest szóstkowa, czy nie szóstkowa, zawsze jest to odczuwalne w zespole. Nie ma jednej, nie ma i Klaudii, nie ma i Natalii, która też jest bardzo ważna w naszym zespole. Nie ma jednej i drugiej, to na treningach nie trenują dziewczyny, też uzupełniamy trochę zespół młodszymi dziewczynami, które nie są jeszcze do końca gotowe. Naszym sztabem trenerskim też na treningach, także tutaj już nie mówiąc o meczu, tutaj no, jest ten wachlarz rotacji mniejszy.
Przegrana niespodziewana Energetyka z Karpatami Krosno, ale czasu na rozpamiętywanie porażki nie było, bowiem już dzisiaj zespół z Poznania rozgrywał mecz awansem w ramach 17. kolejki, podejmując na własnym parkiecie szóstkę Mielec. Czy poszło lepiej niż wczoraj?
Nadal stoimy, nadal krzyczymy.
Siatkarki Enei Energetyka Poznań szybciuteńko musiały zebrać się w sobie, by w drugim niedzielnym spotkaniu pokonać szóstkę Mielec i zrobiły to. 3-0 w setach do 19, do 18 i do 16. Katarzyna Urbanowicz, o tej porażce z Karpatami obowiązkiem było wygrać.
Tak, no na pewno musiałyśmy to wygrać. Ciąży nad nami presja. W tabeli jest bardzo ciasno, gonią nas zespoły z dołu, dlatego no, żeby mieć jak najlepsze miejsce, trzeba było to wygrać o 3 punkty.
To spotkanie, jak oceniasz? Pierwszego seta, drugiego, trzeciego?
No szczerze mówiąc, gramy trochę falami. Dziewczyny z Mielca bardzo dobrze broniły, więc no było ciężko niektóre ataki kończyć. Ale na szczęście podniosłyśmy się, zaczęłyśmy grać swoje, no i wygrałyśmy.
Zdecydowanie bardziej może być uśmiechnięty po dzisiejszym niż wczorajszym spotkaniu trener Marcin Patyk.
Tak, wygraliśmy dzisiaj spotkanie, więc cieszymy się z tego powodu. Nie wiem, czy już wyrzuciliśmy z głów wczorajszy mecz. Myślę, że po części nie, bo nie jest to takie łatwe. Takie mieliśmy wczoraj zadanie po meczu, zresetować naszą głowę, odpocząć, wypocząć, zrelaksować się i przyjść tutaj dobrze nastawionym na to spotkanie. Myślę, że byliśmy dobrze nastawieni od samego początku. Już wychodząc z szatni było widać odpowiednie podejście do spotkania. Myślę, że no, wygraliśmy za 3 punkty 3-0 i tego bardzo się cieszymy.
Dwa mecze siatkarek Energetyka podczas tego weekendu, a teraz pozostałe rezultaty tej 15. kolejki. Joker Mekro Świecie zwyciężył SMS PZPS Szczyrk 3-0. Azoty PWZ Tarnów pokonały AZS Politechniki Śląskiej także 3-0. Solna Wieliczka wygrała w Warszawie z Mazowią 3-1. Wisła Warszawa pokonała Szóstkę Mielec 3-0. WTS Włocławek przegrał z Unii Opole 0-3. A zespół Wolej Toruń uległ na własnym parkiecie MKS-owi Dąbrowie Górniczej 2-3.
W drugiej lidze kobiecej siatkówki w grupie pierwszej znakomite występy wielkopolskich drużyn. Rezerwy Energetyka Poznań wygrały wyjazdowy mecz w Rumi z tamtejszym APS-em 3-2 w tiebreaku 15-9. SKF Forex Politechnika Poznańska u siebie pokonała Orła Malbork 3-1, a UKS ZSMS Poznań pokonał u siebie Spójnie Stargard 3-2. W tiebreaku podopieczne trenera Marka Tuszyńskiego zwyciężyły po zaciętej walce 16-14. Dwóch innych odbytych w tej 15. kolejce spotkania w grupie pierwszej. Gdania Gdańsk przegrała z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 2-3, a Truso Elbląg pokonało SMS Police 3-0.
W grupie trzeciej drugiej ligi siatkarek porażka zespołu SMS Amber Kaliszy, który przegrał w Siewierzu z 1-0. W pozostałych spotkaniach PLK Sypszczyna pokonał Sobieskiego Oława 3-0. Impel Wrocław przegrał z Polonią Świdnica 0-3, a Olimpia Jawor uległa Częstochowiance 1-3. Spotkanie Płomienia Sosnowiec z drugim zespołem MKS-u Dąbrowa Górnicza przełożono na 26 dzień stycznia, a Ekobet Tychy podczas tej serii spotkań pauzował.
I szybciutko o pierwszej lidze męskiej siatkówki. Zajrzymy zaraz do Wrześni, bo tam w meczu 15. kolejki APP Crispol grał z Olimpią Sulęcin. Niestety podopieczni Mariana Kardasa przegrali to spotkanie 2-3. Pierwszego seta wygrali do 23, drugiego przegrali do 25. W trzecim także lepsi goście do 19. Set czwarty dla Września 25-18, ale w tiebreaku znowu lepsza ekipa Olimpii Sulęcin, która wygrała 15-10, całe spotkanie 3-2. A ten mecz w hali przy ulicy Słowackiego we Wrześni oglądał nasz reporter Rafał Regulski.
Przed tym meczem 20 punktów więcej mieliście od waszego przeciwnika, ale tej dużej różnicy punktowej tutaj nie było widać podczas tego meczu.
Nie było widać. Chłopaki z Sulęcina dobrze byli przygotowani, dobrze grali zagrywką. No i tyle.
Środkowy APP Crispolu Września, Mateusz Zawalski.
Mecz wyszedł bardzo wyrównanie. Ale niestety przegraliśmy.
A jak tłumaczycie sobie tę słabszą postawę dzisiaj? Mieliśmy wrażenie, patrząc, że może byliście nieskoncentrowani do końca.
Koncentracja na pewno była. No, ciężko jeszcze tak wyciągać wnioski od razu po samym meczu, ale znowu wrócił problem naszych błędów własnych, gdzie praktycznie prowadząc całego drugiego seta oddajemy rywalom końcówkę i to najbardziej boli, bo potem już trzeci to była konsekwencja tego. Udało nam się jeszcze powalczyć, ale niestety no, nasze własne błędy i to najbardziej boli.
Marian Kardas, panie trenerze, co nie wyszło dzisiaj?
Co nie wyszło? Drugi set nie wyszedł, który powinniśmy spokojnie wygrać, przegraliśmy, no i całe spotkanie się załamało po prostu. Byłoby 2-0, całkowicie inna gra. Brawo dla Sulęcina, bo zagrał dobre zawody. Natomiast to my już któryś raz dajemy prezent przeciwnikowi i tak się staje, że świeta zamiast my dostawać prezenty, to my dajemy prezent.
Próbował pan ratować sytuację, żonglując składem, ale niewiele to przyniosło efekt.
Nie, no przyniosło, bo przegrywaliśmy w czwartym secie, a doprowadziliśmy do tiebreaku. Także takie buty. No i tyle. Szkoda, że ten tiebreak od 8-8 poleciał w zupełnie inną stronę.
Dziękujemy za emocje w tym meczu, bo tych na pewno nie brakowało.
No, dziękuję bardzo również.
Marian Kardas, trener APP Crispolu Września, nieco zmartwiony, bo ten mecz był do wygrania, ale jak słyszeliśmy, załamał się właściwie w drugim secie. W drugim secie, w którym Crispol prowadził już 20-15, potem 22-20, potem oddał to prowadzenie, jeszcze raz je odzyskał na 25-24, by jednak przegrać seta do 25. We Wrześni przedświąteczna porażka Crispolu APP 2-3 z zajmującą odległe miejsce w tabeli Olimpią Sulęcin.
O czym donosił nieco zmartwiony, jak Państwo słyszeli, nasz wysłannik Rafał Regulski, Crispol Olimpia Sulęcin 2-3 w innych meczach 15. kolejki. Śląskie Suwałki przegrał z Gwardią Wrocław 1-3, Stalny Sał uległa Norwidowi Częstochowa 2-3, AGH Kraków przegrał z KPS-em Siedlce 1-3, Lechia Tomaszów Mazowiecki pokonała Mickiewicza Kluczbork 3-1, Tauron AZS Częstochowa pokonał MCK IS Jaworzno 3-2, a BBTS Bielsko-Biała pokonał Buskowiankę Kielce 3-0. Na prowadzeniu w tabeli Lechia Tomaszów 35 35 punktów, Stalnysa jest druga, 32 punkty, a siatkarze APP Krispolu Września zajmują trzecią pozycję na ich koncie punktów 30.
W drugiej lidze siatkarzy w grupie pierwszej rozegrano tylko dwa mecze, m.in. Notec Czarnków przegrała na własnym parkiecie ze Stalą Grudziądz 1-3, ponadto SMS Police uległ także 1-3 Trójce Nakło. Dwa inne spotkania przełożone, a pauzował podczas tej serii zespół UKS-u Powiat Kołobrzeski.
W grupie trzeciej i drugiej ligi męskiej siatkówki niestety porażki wielkopolskich drużyn. Wilki Wilczyn przegrały w Częstochowie z tamtejszym AZS-em 4 Melo 0-3, a Konspol Słupca także w wyjazdowym spotkaniu w Sieradzu uległ Mosirowi 1-3. W innych spotkaniach tej grupy w Borownie LKPS pokonał rezerwę SMS-u PZPS Spała 3-2. Kasztelan Rozprza przegrał z Czarnymi Rząśnia 0-3, a Bzura Zorków pokonała rezerwy Skrybełchatów 3-0.
Tyle o siatkówce. Po piosence mówić będziemy o koszykówce oraz szczypiorniaku. Proszę zostać z nami.
Esta noche bailamos, te doy toda mi vida. Quédate conmigo. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamo, let the rhythm take you over. Bailamo, te quiero, amor mío. Bailamo, we'll live this night forever. Bailamo, te quiero, amor mío, te quiero.
Minuty po godzinie 17. Teraz o baskecie. Na początek 10. kolejka rozgrywek Ekstraklasy koszykarzy i niestety porażka zespołu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, który dzisiaj na wyjeździe przegrał z Arką Gdynia 73-86. W pozostałych meczach tej serii, które już za nami, Rosa Radom pokonała Miasto Szkła Krosną 85-68. MKS Dąbrowa Górnicza uległ Anwilowi Włocławek 81-101. AZS Koszalin zwyciężył warszawską Legię 90-60.
Pierwsza Liga Męskiej Koszykówki z 14 kolejki. Wybraliśmy dla Państwa relacje z meczu Jamalek Polonia Leszno z Polfarmeksem Kutno. Nieprawdopodobnie zacięty mecz, ale zakończony happy endem dla drużyny z Leszna, która wygrała 86-84. Oto pomeczowe relacje, które zbierał Jacek Marciniak.
Panie trenerze, nie żal tego przegranego meczu?
To nic nie zmienia. Leszno ma 2 punkty, my mamy 1 punkt.
Jarosław Krysiewicz, trener Polfarmeksu Kutno.
To jest największy ból, bo zagraliśmy całkiem przyzwoite zawody, a praktycznie trzecią i czwartą kwartę graliśmy w zestawie mocno eksperymentalnym, bo nasze dwie nominalne piątki się borykały z 4-5 faulami. Musieliśmy dobrze kombinować, żeby być w tej grze i żeby do końca walczyć o zwycięstwo.
Dzisiaj pana zawodnicy rzucili aż 10 trójek.
Sam nie wiem, jak to się stało. Być może Mikołaj wpadł przed świętami, nam rozdał trochę rzutów, ale kluczowe trójki, które powinniśmy trafić na 2 minuty i minutę, gdzie mieliśmy otwarte pozycje, które tak naprawdę były trójkami na wygranie meczu, niestety nie wpadły, także że tamte się nie liczą, liczą się te ostatnie, które nie wpadły. Mamy trochę peka, bo gramy bardzo dobry mecz w Łańcucie, przegrywamy, gramy bardzo dobry mecz w Lesznie, a tak naprawdę oddałbym te 2 dobre mecze za na przykład wygraną z Górnikiem czy z inną drużyną. Ale takie jest życie. Jesteśmy gdzieś sportowo, idziemy do góry. Święta nas mogą trochę wybić, także trzeba nad tym pracować i tym chłopakom jakoś to przetłumaczyć, żebyśmy dalej po takich 2 przegranych byli w stanie grać następne dobre mecze.
Tak ta liga wygląda, jest bardzo wyrównana, każdy może wygrać z każdym.
Łukasz Grudniewski, trener Jamaleksy Polonii Leszno.
Kuto to bardzo dobry zespół, dobrze bronią, mają młody, atletyczny ten zespół i wiedzieliśmy, że będzie dzisiaj ciężko. My się cieszymy z 3. zwycięstwa z rzędu, bo w tej lidze robić jakieś serie jest naprawdę dużą sztuką. Nam się dzisiaj udało. udało i bardzo się cieszymy ze zwycięstwa.
Rywal zaskoczył Was rzutami za 3 punkty.
No, dzisiaj byli niewiarygodnie skuteczni, bo w pierwszej połowie trafili 8 na 16 za 3. W drugiej połowie zmieniliśmy trochę obronę, ale i tak trafili. To na tą ligę to jest naprawdę dobry wynik. Gratuluję drużynie Skut na walki, moim chłopakom również. Przede wszystkim tego, że wygraliśmy. W tym roku, w tym sezonie nie przegraliśmy u siebie. To jest kluczowa sprawa.
O Waszym zwycięstwie zadecydowała czwarta kwarta. Tak naprawdę.
Tak, naprawdę tak. Trafiliśmy kilka ważnych rzutów i walczymy do końca w każdym meczu. Myślę, że to się podoba kibicom. Hala Trapez znowu była pełna. Doping nas wspiera i ta czwarta kwarta to też jest zasługa naszych kibiców i im chciałbym bardzo serdecznie podziękować dzisiaj za tą ostatnią kolejkę przed świętami i życzyć wszystkim zdrowych i spokojnych świąt.
Za życzenia dziękujemy i gratulujemy. Jamalek z Polonia w 14. kolejce pokonał pierwszoligowy koszykarzy Polfarmexu Kutno 86-84. Brawa także dla Biofarmu Basketu Poznań, który wygrał wyjazdowy mecz w Wałbrzychu z tamtejszym Górnikiem 72-70. W innych meczach Śląsk Wrocław wygrał z WKK Wrocław 91-72. SKK Siedlce pokonało Czarnych Słupsk 94-88. Drużyna Znicza Pruszków wygrała z Sokołem Łańcuch 69-50. GKS Tychy uległa Storii Bydgoszcz 76-78. Księża Kołowicz pokonał Pogoń Prudnik 89-80. A GH Kraków wygrała z Energą Kotwicą Kołobrzeg 79-70.
Teraz druga liga koszykarzy. W grupie A ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne pokonało Ogniwo z Szczecin 86-63. Biofram Basket Suchy Las uległ natomiast Nottecino Wrocław 93-94. Sklep Polki MKK Gniezno na wyjeździe zwyciężył SMS PZKosz Władysławowo 71-55. Sokół Międzychód dzisiaj będzie grał na wyjeździe o 18 w Gdańsku z tamtejszą Politechniką. W dwóch innych spotkaniach rezerwy Trefla Sopot uległy Domino Inowrocław 75-88, a DK Pelplin przegrała z AZS-em Toruń 66-70.
Druga Liga Męskiej Koszykówki w grupie D, także z udziałem wielkopolskich drużyn Doral Nysa Kłodzko pokonała Obrekosia 94-79. Rawia Rawicz na własnym parkiecie wygrała z rezerwami Intermarsze Zielona Góra 78-56. 5 minut temu zaczął się mecz w Nysie tamtejszego basketu z koszem Pleszew, a w innych zakończonych spotkaniach rezerwy Śląska Wrocław wygrały z Turowem Zgorzelec, uwaga, aż 93-38, a Sudety Jelenia Góra wygrały z Politechniką Opolską niewysoko 75-72.
Teraz koszykówka w kobiecym wydaniu, na początek Ekstraklasa i derby Wielkopolski. W Ostrowie doszło do starcia miejscowej Ostrowi z Eneo AZS-em Poznań. Po dramatycznym spotkaniu ostatecznie lepsza okazała się ekipa gospodarzy, zwyciężając 74-72. Co ciekawe, trzy pierwsze kwarty wygrane były przez zespół akademiczek. Pierwsza 17-9, druga 16-14, trzecia 21-18. Jeszcze na początku ostatniej odsłony zespół z Poznania wygrywał 13 punktami, ale później nastąpił zryw ekipy gospodarzy i na finiszu to ostatecznie Ostrowia mogła cieszyć się z wygranej. Dodajmy, pierwszej wygranej w sezonie. Najwięcej punktów dla zespołu gospodarzy zdobyła Jowita Osowska 32, z kolei w ekipie akademiczek najskuteczniejsza była Amerykanka Kalia Hilsman. Ona zdobyła 29 punktów. W pozostałych meczach 11 kolejki, które już za nami, zespół MKK Siedlce wygrał wysoko z Politechniką Gdańską 102-78. Pszczółka Polski Cukier AZS Lublin rozgromiła ekipę łódzkiego Widzewa 64-38, a zespół CCC Polkowice pokonał ekipę Wisły Kampak Kraków 82-70.
Pierwszej lidze kobiecej koszykówki. Wczoraj Tęcza Leszno wygrała bardzo wysoko z Karkonoszami Jelenia Góra 77-45, a dzisiaj od 17 w hali B przy ulicy Spychalskiego w Poznaniu derby stolicy Wielkopolski. Koszykarki Muksu podejmują rezerwę Enei AZS-u. Minuta i 56 sekund do końca drugiej kwarty i Muks prowadzi 32-23. W zakończonych meczach tej grupy pierwszoligowej Olimpia Wodzisław Śląski przegrała z Srobrym Basket Głuchołazy 58-92, a rezerwy gorzowskiej ekipy trzecia drużyna Gorzowa przegrała z drugą drużyną Gorzowa 39-91.
Wynik derbowego spotkania oczywiście będziemy Państwu na bieżąco przekazywać, a na razie zmieniam dyscyplinę teraz o Szczypierniaku, ale najpierw jeszcze przed wynikami ligowymi w kontekście naszej reprezentacji.
Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, pan profesor Bogdan Sojkin, poznaniak, który ostatnio oglądał występy kobiecej reprezentacji Polski podczas bardzo ważnej imprezy.
Byłem kierownikiem ekipy Mistrzostwa Europy we Francji. To była jedna z pierwszych możliwości dla piłkarek ręcznych kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Niestety pierwsze podejście okazało się, można nazwać, nie wypałem, bo oczekiwania były zdecydowanie większe. Punktem wyjścia, czyli takim elementem podstawowym, było wyjście z grupy, natomiast rzeczywistość była zbyt wymagająca, czyli drużyny Serbii, Danii i Szwecji okazały się od nas w bezpośrednich pojedynkach lepsze, aczkolwiek ostatni mecz ze Szwedkami cały czas toczył się w drugiej połowie, powiedziałbym, w takim stanie wyrównanego wyniku i tak naprawdę zadecydowały o ostatecznym rezultacie detale. Niemniej wynik na boisku oddawał rzeczywistość, bo tak naprawdę na 3 godziny rozegranych spotkań zespół polski przez 20 minut prezentował ten poziom, którego żeśmy oczekiwali.
Zatrzymując się jeszcze przy kobiecej reprezentacji Polski, no po tym tąpnięciu było, nie było na Mistrzostwach Europy we Francji, Leszek Krowicki, jego przyszłość, bo część dziewczyn no, zapłakana po tym ostatnim spotkaniu. Nie wiadomo, jaki będzie kształt tej reprezentacji. Na razie, jeśli chodzi o centralę, o Związek Piłki Ręcznej w Polsce, spokój. Jeśli chodzi o obsadę szkoleniowca?
Czas na podsumowanie, sądzę, przyjdzie. Jest tam omówienie wyników reprezentacji Mistrzostw Europy we Francji, ale tak naprawdę decyzja o całym sztabie szkoleniowym podejmiemy dopiero po takich ostatecznych analizach i rozmowach z trenerem. No, wyniki wskazują na to, że trenera należałoby wymienić, ale z drugiej strony, patrząc na czas pracy, który dotychczas miał, czyli 2 lata, co prawda z drugiej strony 3 nieudane imprezy, mówią o tym, że trzeba się nad jego dalszym prowadzeniem zespołu zastanowić. My patrzymy na to nieco inaczej i nie chcemy podejmować pochopnych decyzji. Ja sądzę, że o dalszym trenowaniu przez trenera Krowickiego zespołu może decydować, decydować będą tak naprawdę, nie może, tylko na pewno te mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy. Ja sądzę, dopiero wtedy będzie można dokonać ostatecznej oceny. Zresztą zbyt gwałtowne ruchy z wymianą trenerów no, nie służą zachowaniu pewnej ciągłości szkoleniowej i w związku z tym, tak jak powiedziałem na wstępie, patrzymy na to tak z dystansem. Nie jesteśmy zadowoleni na pewno.
Dużo mówiliśmy o paniach, to powiedzmy nieco krócej, ale także spójrzmy na te najbliższe działania od początku 2019 roku końskiej reprezentacji Polski Piotra Przybeckiego. Na co tutaj możemy liczyć?
No, najważniejszą rzeczą będą mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy 2020, które odbędą się w 3 krajach, Norwegii, Szwecji i Austrii. Jak już wiadomo, rozegraliśmy 2 mecze z Kosowem, żeśmy wygrali, przegraliśmy fatalnie z Izraelem. Bardzo ważną datą jest połowa kwietnia, kiedy rozegramy 2 mecze z Niemcami, faworytami naszej grupy. Mecz w Polsce odbędzie się już wiadomo w Gliwicach, w Nowej Hali. Po 3 dniach gramy rewanż w Niemczech. No i pozostaną do czerwca 2 mecze rewanżowe z Kosowem i Izraelem. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy do tych mistrzostw nie awansowali, bo sądzę, wszystko tak się układa, że powinniśmy awansować.
A wracając do kobiecej piłki ręcznej, już wiemy, że polskie piłkarki ręczne zmierzą się z Serbkami w barażach o awans na Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Japonii. Losowanie odbyło się wczoraj w Paryżu. Obie reprezentacje, przypomnijmy, rywalizowały ze sobą także podczas trwających jeszcze we Francji Mistrzostw Europy w Nantes, którą były Serbki, które wygrały z biało-czerwonymi 26-33. Dzisiaj w meczu o brąz Mistrzostw Europy Holenderki wygrały z Rumunkami 24-20, a obecnie w finale Francuzki grają z Rosjankami. No ale my będziemy teraz wędrować na pierwszoligowe parkiety, bo dzisiaj w Gnieźnie derby wielkopolski. Krótki meldunek Grzegorza Hałasika. Halo Grzegorz, dobry wieczór. Halo, halo.
Dobry wieczór. Halo, mam nadzieję, że teraz słychać. Zakończyła się pierwsza część spotkania pomiędzy MKS Urbicem Gniezno a AP Poznań. Do przerwy poznanianki prowadzą 13-11. Niski wynik świadczy o tym, że faktycznie spotkanie jest, no może nie zamknięte, ale naprawdę zespoły zwracają uwagę na obronę i dobrze wpisują się bramkarki. Zarówno Lidia Kobołecka w bramce drużyny z Gniezna oraz Aleksandra Przebierała w bramce poznańskiej drużyny. Od początku to było jedno dwubramkowe prowadzenie drużyny gnieźnińskiej. Nie mogła się wstrzelić w drużynie poznańskiej Magdalena Ziółkowska. Ziółkowska, no ale gdy Ziółkowska zaczęła rzucać, zaczęła trafiać, no to poznanianki najpierw doprowadziły do remisu, a później one za każdym razem wychodziły na jednobramkowe prowadzenie, co szybko niwelował zespół z Gniezna, no ale końcówka należała właśnie do zespołu z Poznania, który uzyskał dwubramkowe prowadzenie. Najpierw dobry rzut Magdaleny Ziółkowskiej, a bramka na 13 do 11 to zakończenie szybkiego ataku przez Martynę Matysek. Bardzo ciekawa bramka na 10 do 10 dla drużyny z Gniezna. Wtedy drużyna z Gniezna nie zakończyła bramki rzutem, złapała piłkę, Aleksandra przewierała, pusta była gnieźnińska bramka, bo od razu decyzja, rzucać do pustej bramki, a wtedy jak spod ziemi wyrosła przed nią zawodniczka drużyny gospodyń Karolina Chojnacka i takim siatkarskim blokiem zdobyła bramkę dla swojego zespołu. Ale do przerwy prowadzą poznanianki w Gnieźnie 13 do 11.
Dziękujemy serdecznie z Grzegorzem Hałasikiem. Usłyszymy się także w przerwie transmisji meczu piłkarzy Zagłębia Sosnowiec i Lecha Poznań. Spore emocje w pierwszoligowych derbach szczypiornistek.
I jeszcze dobra informacja dla kibiców Sparty Oborniki, która wygrała na wyjeździe z Tamborem Tczew 31 do 30. Ponadto HKS Łódź uległ jutrzence Płock 27 do 28, a UKS Drwęca Lubicz przegrał z MTS-em Kwidzyń 29 do 36. Pozostałe mecze tej kolejki zostaną rozegrane pod koniec miesiąca.
Teraz w naszej audycji reklamowe obowiązki, a później pierwsze połączenie z Sosnowcem.
Reklama.
Blisko i korzystnie w Społem. Rób zakupy w sklepach Społem. W tym tygodniu kawa Prima Finesia 250 gramów za 6,49 i ptasie mleczkowe dla waniliowe, śmietankowe i karmelowe za 10,79. Pamiętaj, kawa Prima Finesia 250 gramów za 6,49 i ptasie mleczkowe dla waniliowe, śmietankowe i karmelowe za 10,79. Kupuj w Społem i korzystaj z dobrych cen. Szczegóły na www.supersporem.pl.
Niczego nie warto odkładać na później, a już na pewno nie zakupu nowego mieszkania. Nie czekaj do gwiazdki. Kup mieszkanie, a dostaniesz prezent pod choinkę dla ciebie lub twoich bliskich. Prezenty to nie wszystko. Sprawdź naszą specjalną ofertę w biurach sprzedaży. Osiedle Jaśminowe i apartamenty Esencja. Pamiętaj, gwiazdkowa promocja trwa tylko do 20 grudnia. Zapraszamy. Echo Investment. Wszystko zaczyna się od ciebie.
27 grudnia świętujmy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wszyscy i wszędzie, bo wolność liczy się w każdym wieku. Spotkajmy się przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich i na Placu Wolności w Poznaniu. A na finał obchodów na koncercie z udziałem największych gwiazd. Muzyka Wolności Poznań 2018 na Stadionie Miejskim. Organizatorem obchodów jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Szczegółowe informacje na 27grudnia.pl.
Reklama.
Za 13 minut godzina 18 wracamy do sportu na antenie Radia Poznań. Przypomnę, na dziś zaplanowano dwa mecze 19 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym już spotkaniu Śląsk Wrocław zremisował ostatecznie z Koroną Kielce 1-1. Od 18 Lech Poznań w Sosnowcu zagra z Zagłębiem. Zanim połączymy się z Dawidem Cytrowskim, to posłuchajmy jeszcze rozmowy z Andrzejem Juskowiakiem, obecnie członkiem skautingu poznańskiego Lecha, a także telewizyjnym ekspertem, nie tylko w kontekście meczu z Zagłębiem, ale ostatnio całej sytuacji w Lechu Poznań.
Mieliśmy to spotkanie z działem skautingu, był cały sztab trenerski, oczywiście na czele z trenerem Nawałką. Rozmawialiśmy o zawodnikach, którzy mogą trafić do Lecha w następnym okienku transferowym. Te pozycje, które gdzieś już wcześniej były ustalane z poprzednim trenerem Iwanem Dżudziewiczem, się pokrywają, dlatego też dział skautingu teraz nie musi nagle dokonywać rewolucyjnych zmian i szukać na inne pozycje. I ten czas spędzony na tej wstępnej selekcji przez ostatnie 3 miesiące został dobrze wykorzystany i jesteśmy przygotowani na taką dyskusję, propozycje i w najbliższym czasie będą spotkania kolejne, żeby już konkretnie porozmawiać o zawodnikach.
To będzie większa przebudowa. Wiem, że lubi takie określenie trener Nawałka, co działo się w Vegas, niech zostanie Vegas, ale na ile ogólnie możesz powiedzieć, to będzie dosyć rewolucyjna zmiana, czy raczej takie uzupełnianie pod kątem wizji trenera Nawałki?
Nie, raczej będzie uzupełnianie. Jeśli chodzi o zawodników, którzy powinni raczej wejść do składu, do pierwszej jedenastki, więc zawodnika, który podniesie bardzo jakość pierwszej jedenastki, aniżeli ktoś, kto dopiero będzie walczył o to, żeby występować regularnie, więc potrzebujemy takich zawodników, którzy zdecydowanie podniosą poziom i przyczynią się do tego, że będzie się łatwiej grało.
Wynikowych cudów, myślę, no przynajmniej media nie oczekują tak nagle, kibice chcieliby jeszcze szybciej. No, skoncentrujmy się na tym najbliższym. najbliższe mecze, bo do końca roku już nie zobaczymy piłkarzy kolejorza na własnym stadionie przy Bułgarskiej. To najbliższe spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, no niby tak źle ocenianym, bo to przegrywa. No więc Lech jest wyraźnym faworytem tego wyjazdowego spotkania.
Być może Lechowi będzie się łatwiej grało na wyjeździe, aniżeli u siebie, gdzie te oczekiwania zawsze są bardzo wysokie. Natomiast no, każdy mecz trzeba rozegrać tak, aby znaleźć też czasami słabszy punkt rywala i to wykorzystać. No, Zagłębie Sosnowiec wygląda po awansie do Ekstraklasy na zespół, który gdzieś tam ma problemy w prowadzeniu gry. To jest drużyna, która chce wykorzystać szybkość Sanogo i tak się ustawiają, żeby jemu dograć gdzieś piłkę na wolne pole za linią obrony. Natomiast no, patrząc, porównując w ogóle możliwości, umiejętności i Lecha, i Zagłębia Sosnowiec, no to nie mam wątpliwości, że mamy na każdej pozycji lepszego zawodnika i jako zespół też Lech powinien sobie spokojnie poradzić. Natomiast warto by było tak wrócić też do takich momentów, kiedy Lech na połowie przeciwnika był w stanie odebrać kilka razy przez 45 minut piłkę i stamtąd zaatakować, a nie tylko budować cały czas atak od obrony, kiedy przeciwnik się dobrze ustawia. Taka różnorodność na pewno dobrze by Lechowi zrobiła. Myślę, że w tym kierunku to też pójdzie i łatwiej będzie o zwycięstwa, bo nawet tak no, patrząc teraz na te bramki, jak Lech zdobywa, to też nie są takie jakieś wypracowane, tylko gdzieś czasami zaskakuje rywala jednym dalekim wybiciem piłki i ktoś tam się znajdzie. Od czasu do czasu takie właśnie zaskoczenie rywala jest bardzo skuteczne i tak trzeba też grać.
To jeszcze jedno pytanie krótkie. A propos Pedro Tibe, właściwy człowiek na odpowiednim miejscu, myślę o jego funkcji kapitana?
Był kapitanem Desportivo Szaw. Tam miał trochę inne zadanie, bo jest bardzo wyważonym, twardo stąpającym człowiekiem po ziemi, a Portugalczycy piłkarze no, nie zawsze są tacy łagodni, mili dla siebie. Tam jest olbrzymia konkurencja i on tam raczej był od tego, żeby łagodzić nastroje. Natomiast no, tutaj jest człowiekiem, który no, rządzi na boisku i to jego umiejętność kierowania grą się przenosi na to, jak ten zespół może grać. Poza tym tak powiedziałem, poza boiskiem jest człowiek taki otwarty i też szukający pozytywów, uśmiechu raczej, więc to też ważna cecha w takich trudnych momentach, kiedy zespołowi też nie idzie, gdzie jest sporo krytyki, to myślę, że on wprowadza dobrą atmosferę.
Tyle Andrzej Juskowiak. Przed spotkaniem Zagłębia Sosnowiec z poznańskim Lechem. My synchronicznie tutaj z Wojtkiem zagadaliśmy, a teraz będzie kolejny, trzeci już piłkarski głos a propos tego spotkania i będą też trzy krótkie pytania. Pierwsza to oczywiście informacja meteo. Czy jeszcze nasz wysłannik Dawid Cytrowski nie zamarzł na Stadionie Ludowym w Sosnowcu? Zatem pytanie o temperaturę. Drugie pytanie, czy kapitanem będzie Pedro Tiba? No i to trzecie rozszerzające, w jakim składzie kolejorz zagra z Zagłębiem. Krótki meldunek pierwszy dzisiaj z Sosnowca. Halo, Dawid.
Halo, kłaniam się bardzo nisko właśnie z Sosnowca. Nie zamarzłem, nie jest wcale tak tragicznie, choć prognozy sugerowały, że tutaj w porze meczu będzie około minus 8, może nawet minus 9 stopni, to myślę, że tutaj nie ma wiatru i to zdecydowanie ułatwia zadanie. Odczuwalna temperatura w granicach minus 3, może minus 4, więc komentowało się już w gorszych zdecydowanie warunkach. Tutaj w Sosnowcu tragedii nie ma. Kiedy przyjechaliśmy na stadion mniej więcej półtorej godziny temu, to widzieliśmy, że płyta boiska była taka delikatnie przyprószona białym puchem i zastanawialiśmy się, czy nie będzie trzeba grać pomarańczową piłką, ale tutaj delegat miał sporo zastrzeżeń, jednak nakazał usunięcie tych resztek śniegu, co właśnie w tym momencie się na stadionie dzieje. Już tutaj tam prace techniczne trwają, te resztki śniegu są usuwane, więc myślę, że będziemy jednak grali białą piłką. Natomiast jeśli chodzi o to drugie pytanie, jest Pedro Tiba kapitanem drużyny poznańskiego Lecha. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników w bramce, Jaśmin Burić, dalej w obronie Robert Gumny, Nikola Wujadinowicz, Rafał Janicki, Wołodymyr Kostewicz, Łukasz Trałka, Pedro Tiba właśnie, Maciej Makuszewski, João Amaral, Tymoteusz Klubś i Krystian Gytkier. Tutaj nie ma absolutnie żadnych niespodzianek. No spodziewaliśmy się, że skoro nie będzie Jóźwiaka, to zastąpi go właśnie Tymoteusz Klubś. Dużo więcej niespodzianek jest, jeśli chodzi o ustawienie Zagłębia Sosnowiec w bramce Dawid Kudła i prawdopodobnie trzech stoperów będzie Piotr Polczak, Arkadiusz Jędrynek i Mateusz Cichocki. Na wahadłach Heinlot i Mraz. Jako pomocnicy Wokić, Babiarz i Milewski. No i w ataku Szymon Pawłowski, doskonale znany kibicom poznańskiego Lecha, a także Konrad Brzesiński. Tyle na razie z Sosnowca, już za kilka minut usłyszymy się na nieco dłużej, by wysyłać transmisji z meczu Zagłębia Sosnowiec z Lechem Poznań.
O 18 połączymy się z Dawidem Cytrowskim. Pozdrawiamy także pewnie też nieco zmarzniętego jednak inżyniera wozu, który realizuje tę transmisję, Jacka Frączka.
A Jacek Frączek też pewnie trzyma kciuki za piłkarzy Lecha Poznań. Dawid Cytrowski, zanim wybrał się z nim do Sosnowca, jeszcze pojawił się przy drodze dębińskiej w Poznaniu, aby sprawdzić, jakie plany na czas zimowej przerwy mają piłkarze pierwszoligowej poznańskiej Warty.
7 stycznia zajmujemy treningi na własnych obiektach. Planujemy krótki obóz w Grodzisku Wielkopolskim od 2 do 9 lutego. W międzyczasie już w styczniu zagramy kilka sparingów, między innymi z Rakowem Częstochowa, z Zbierzkiem Gniezno, w czasie obozu z Wizewem Łódź i z KKS-em Kalisz. Prawdopodobnie jeszcze dojdą jakieś 2 lub 3 sparingi, zależy od pogody też.
Te 2 czy 3 sparingi, o których pan mówi, to z rywalami gdzieś na waszym poziomie rozgrywkowym, czy może jeszcze jakieś zespoły z Ekstraklasy wchodzą w grę?
To też bierzemy pod uwagę, bo często jest tak, że zespół z Ekstraklasy zgłasza się do nas i wtedy no albo zamienimy przeciwnika, także myślę, że na tym poziomie lub postaramy się, żeby z kimś z ligi zagrać jeszcze.
Panie trenerze, tak się zastanawiam, czy po tym, jak pan obserwował zespół, jak ten zespół grał przez całą rundę jesienną, duże wzmocnienia są w Warcie potrzebne zimą, czy po prostu będzie chciał się pan oprzeć na tym, co pan ma?
Myślę, że będziemy szukali rozwiązań inne troszeczkę, bo nie ukrywamy się. Musi się ta siatnia trochę zmienić, także będę chciał, żeby przyszli jacyś zawodnicy i z niektórymi na pewno będziemy się musieli pożegnać.
W Grodzisku Wielkopolskim przez 7 dni obóz przygotowawczy. Nie za krótko, nie za długo, jak pan to widzi?
Wie pan, wszystko będzie zależało od pogody, bo w tych warunkach wiadomo, trenuje się na sztucznej, także dla nas jest to, myślę, że dobrze, bo we Poznaniu praktycznie dojeżdżamy na środkę, cały czas jesteśmy w samochodach, także to też nie jest idealne. Każde zgrupowanie robi ten zespół tak, że się żyje ze sobą, bo są cały czas to, także to są te punkty a aspekty, które mówią na plus. Ja mogę szczerze powiedzieć, myślę, że uwierzyli w siebie po tym zwycięstwu w Katowicach za dużo i byli za to skarani, bo nie jest to zespół, którego stać na granie piłki a la Barcelona albo Real Madrid, ale to jest zespół, który musi walczyć cały czas. Jeżeli to ten aspekt odpuścią i nie walczą tak, jak powinno, nie doskakują przeciwnika, zostawiają mu miejsca na pracę z piłką, no to po prostu mają problemy i ono to zaskoczyło. Później po tych Katowicach myśleli, że już można grać w piłkę i to był błąd i byli za to skarani.
Opowiadali Dawidowi Cytrowskiemu o pierwszoligowej poznańskiej Warcie kierownik drużyny Karol Majewski oraz oczywiście trener Petr Nemec. A jeszcze 3 minutki do godziny 18, zatem muzyczne oczekiwanie na kolejne połączenie z naszymi wysłannikami na spotkanie Lotto Ekstraklasy Zagłębia z Kolejorza.